temat, który wybrałem, czy zagadnienie, które wybrałem, jest takim mało popularnym i mam wrażenie ostatnio w kościołach prawie niegłoszonym, a czymś absolutnie fundamentalnym w chrześcijaństwie przez 2000 lat. Chciałem dzisiaj mówić do was o krwi Jezusa. To jest dziwny temat. Mocny, śpiewamy to w pieśniach, jest tego bardzo dużo w Biblii na temat krwi, natomiast mam wrażenie, że temat jakiś taki pomijany, przechodzący bokiem, a jeżeli rzucany, to tylko w postaci haseł i nierozwijany. Chciałbym dzisiaj coś więcej opowiedzieć na ten temat i myślę, że to jest ważne, szczególnie w tym czasie, gdzie śmierć i choroby się panoszą i gdzie nasze życie jest wyprowadzone w jakiś sposób z równowagi, szczególnie ze względu na to, myślę, że to jest temat bardzo ważny. Dlatego pomódlcie się ze mną teraz na początek tego słowa, żeby Duch Święty był z nami i mówił do nas wyraźnie, żeby nasze myśli nie były rozstrojone, moje myśli, żeby nie były rozstrojone, ale żeby Bóg wyraźnie powiedział to wszystko, co chce nam dzisiaj powiedzieć. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteśmy tutaj po to, aby głosić Twoje Słowo i zanurzyć się w obecności Twojego Słowa i Twojej mocy. Panie, proszę Cię, przyjdź ze swoją chwałą, przyjdź ze swoją mocą i swoim błogosławieństwem i przemów do nas dzisiaj wyraźnie. Ojcze, proszę Cię o moc Ducha Świętego i trzeźwość umysłu. Panie, ja modlę się, Ojcze, żeby ta opresja, która jest na naszych umysłach, związana z troskami życia i z troską o przetrwanie, żeby zeszła teraz z naszych myśli, ale żebyśmy byli w naszych umysłach otwarci na to, co Ty chcesz czynić w naszym życiu i przez nasze życie. Ojcze, modlę się, Ojcze, żeby zeszło z naszego życia presja o byt, żeby zeszła presja związana z egoistycznym życiem. Ojcze, proszę Cię, niech będzie uwolnione Twoje słowo. To, które będę czytał z kart Ewangelii i z kart Starego Testamentu. Ojcze, proszę Cię, niech przyjdzie Twoja moc, ponieważ Ty masz dla nas obfite życie, które jest życiem zanurzonym w Bogu. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś tutaj. I wszyscy powiedzieli
Amen.
Więc temat dzisiejszego słowa to jest krew, gniew Boży, czyste sumienie i sprawiedliwe czyny. Wiecie, dzisiaj słuchajcie, w tych czasie, w którym żyjemy, wszyscy doświadczamy pewnej niewygody związanej z tym rokiem, który mija. I tak jak sobie żartowałem na początku nabożeństwa, nawet nie wiemy, czy on mija ten rok, ponieważ rządzący już nam popsuli Sylwestra, więc w pewnym sensie go odwołali. Więc być może ten 2020 rok przejdzie na 2021 rok. I nic się nie polepszy. Prorocy, którzy usługują w kościołach, powtarzają cały czas słowo o potrząsaniu, o sądzie, o przygotowaniu na czasy ostateczne. I być może to jest właśnie prawdą o czasach, w których żyjemy. A prawdą nie jest to, że za chwilę się skończy i przyjdzie ulga. Ja osobiście nie jestem prorokiem czasów ostatecznych i nie mam w sobie jakiegoś takiego ciśnienia i prądu, żeby podkreślać to, że żyjemy już w samej końcówce czasów ostatecznych, ale fakt jest faktem, że w kościołach mówi się te rzeczy i radziłbym wam zwrócić na to uwagę, ponieważ w objawieniu jest napisane, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, do kościołów. Więc to, że wiecie, w naszym kościele nie mamy takiego hobby, żeby mówić o czasach ostatecznych, o tych trudach, bo może nie jesteśmy przez to powołani jakoś szczególnie, może Iza nie jest do tego powołana, może ja nie jestem szczególnie do tego powołany, to w kościołach dużo się mówi w tym czasie, że jest końcówka czasów i zbliża się koniec czasów. Ale jakkolwiek, wiecie, i w związku z tym, że my u nas tego nie mówimy, to mamy też taką myśl, żeby po prostu jakoś przetrwać ten czas i żeby to się wszystko wreszcie skończyło. I żyjemy w takim czasie niewygody. Natomiast powiem wam, że w tym tygodniu jakoś tak Bóg do mnie przyszedł przez Spotify'a. Bóg przychodzi do nas przez różne rodzaje osłów, przemawia. Jednym z takich osłów, przez które przemawia, może być pastor, ale może być też Spotify. Różne są osły, przez które Bóg mówi i na których przyjeżdża. I wiecie, jest taki utwór barokowy, który ja bardzo lubię słuchać przez całe lata, właściwie przez całe moje chrześcijaństwo. Jeszcze pierwsze nagranie miałem tego utworu na kasecie audio magnetofonowej, którą zażynałem na moim Walkmanie. I to jest utwór Mesjasz Händla, Oratorium. Premiera tego utworu była w 1741 roku w Dublinie. Został utwór skomponowany w Anglii. Kompozytor w ogóle był Anglikiem. Ale nie mogła być wystawiona w Anglii ten utwór ze względów wyznaniowych, ponieważ cały utwór był, jest tekstem Biblii Starego i Nowego Testamentu, Mesjasz Handla. Jak sobie nawet wpiszecie Mesjasz Handla Oratorium w Wikipedii, to w ostatnim rozdziale tego omówienia tego utworu są wszystkie wersety wypisane z odnośnikami do Biblii, które są śpiewane w tym oratorium. Natomiast Handel, nie wiem czy to on, czy jeszcze ktoś inny, zdecydowali, że chcą to wystawić, ten utwór, w sali symfonicznej, orkiestrowej po prostu, w sali koncertowej. I Kościół miał wielki problem z tym i protestował, że jak Biblię można śpiewać w świeckiej sali, prawda? W związku z tym kompozytor się zbuntował i przeniósł na drugą stronę Morza Brytyjskiego, po prostu do Irlandii, i w Dublinie była premiera tego utworu. Jest on absolutnie niesamowity, są wyśpiewywane wiele różnych wybranych wersetów na temat zapowiedzi proroczych o Jezusie, te też, które często lubimy śpiewać, czytać w Boże Narodzenie. I to też chyba miało związek z tym Spotify'em, że to jakoś do mnie dotarło, że akurat Spotify mi wybrał taką mieszankę. Ale później są wprost teksty z Ewangelii śpiewane, z listów, i kończy się na objawieniu. Taka, jeżeli ktoś z was nie kojarzy tego utworu, to taki najbardziej znany fragment to jest to słynne Alleluja, które jest wyśpiewywane. Alleluja, Alleluja. Ono jest właśnie z Mesjasza Handla. Ja bardzo lubię też śpiewać, słuchać tego utworu, dlatego że wiele utworów muzyki poważnej, oratoryjnej, operowej jest śpiewana po włosku, po niemiecku. Beethoven, Mozart, wiecie, później ci wszyscy barokowi kompozytorzy też włoscy. A tutaj mamy tekst po angielsku śpiewany, więc można go przy odrobinie wysiłku nawet zrozumieć. Ta pierwsza kaseta, którą miałem w ogóle, to był... New Young Messiah, chyba jakoś tak się nazywała, i był aranżem do muzyki współczesnej, z perkusją, z po prostu wyraźnymi śpiewami, nie, głosami nieoperowymi, tylko takimi piosenkarskimi, więc bardzo dobrze się tego słuchało. Więc polecam wam w ogóle na święta, odpalcie sobie swój sprzęt Wi-Fi na cały regulator, wydrukujcie sobie z Wikipedii tekst i śledźcie poszczególne części. Naprawdę to robi niesamowite wrażenie. Co ja tu w ogóle do was mówię dzisiaj? Słuchajcie, byłem teraz, powiem, taki wtręt zrobię. Mieliśmy świetne nauczanie. Niestety jakość dźwięku jest trochę słaba, chociaż jak ktoś chce, może na słuchawkach tego odsłuchać, a na sprzęcie zrobić sobie na swojej wieży w domu, z jakiegoś wolumy podkręcić. Mieliśmy nauczanie o służbie kobiet we współczesnym kościele. W Elblągu byliśmy z Andrzejem Nędzusiakiem. Jest to na stronie kościoła Jestem KBWH. Możecie sobie odpalić na Facebooku. Andrzej, muszę wam powiedzieć, absolutnie pozamiatał temat. Po prostu, no, zrównał ziemię. Powiem wam, słuchałem tego wykładu, siedziałem obok, miałem być tym do zadawania pytań i ewentualnie współtworzenia tego wykładu, ale po zakończeniu wykładu stwierdziłem, że po prostu Andrzej nie brał jeńców. Na koniec tego wykładu stwierdziłem, że jak ktoś jeszcze nie wierzy w służbę kobiet po tym wykładzie, to jest chyba tylko jedna przyczyna. Musi być męskim szowinistą. Ponieważ Biblia absolutnie zaprzecza, żeby jakoby po prostu kobiety miały jakieś ograniczenia w służbie, w kościele. To po prostu było w ogóle niesamowite. Dobrze, to taka tylko uwaga i proszę was, jeżeli chcecie, możecie polecić to nagranie komuś. Natomiast tam pojawiło się takie, wiecie, też takie wtrącenie dotyczące służby Pryscylii i Akwilii. Kobiety i mężczyzny, kobiety, która jest wymieniana jako pierwsza w tej parze na liście w listach apostoła Pawła, co w tamtych czasach nie było bez znaczenia, ponieważ to miało absolutnie znaczenie. Jeden z tłumaczy Biblii starodawny nawet tak był oburzony tym faktem, że nawet zamienił kolejność i przekręcił w tłumaczeniu i wymienił Apollosa jako pierwszego. No w ogóle jest wiele takich kwiatków. Natomiast pytanie, które się pojawiło w czasie tego wykładu, było takie, że a może po prostu tam oni tam... Nie wiem, czy Pryscyla, czy Akwila, już nie mylą mi się te nazwiska, natomiast był fakt, że ona głosiła jemu. I tam jest po prostu fragment w Biblii. I pytanie było, ale to może ona głosiła nie w kościele, tylko w domu, tak po prostu w prywatnym spotkaniu. Więc jak Andrzej usłyszał to pytanie, to prawie dostał piany. Powiedział, a gdzie w ogóle mamy w Nowym Testamencie podział naszych spotkań na jakieś nabożeństwa, spotkania domowe, formalne, nieformalne, sakrum, profanum, że czegoś nie wolno robić na wspólnym zgromadzeniu, jak krzyż wisi, że to w ogóle takiego czegoś nie ma w Nowym Testamencie. Kościół jest kościołem i przez cztery pierwsze wieki nie dorobił się żadnych nabożeństw i żadnych budynków. I w ten sposób funkcjonował. Więc Andrzej, słuchajcie, dostał guli takiej i powiedział, że to w ogóle jest po prostu absolutnie nowotestamentowe, ale wiecie, do tego później można dokleić kolejne rzeczy, tak? Że kobieta niech sobie głosi Ewangelię, niech te niewiasty, które widziały Chrystusa zmartwychwstałego, biegają sobie między ogrodem Getsemane i wieczernikiem i niepokoją apostołów i innych, że Jezus zmartwychwstał, niech to będzie ich służba, pozwolimy na ten eksces w dniu wielkanocnym, tak? Ale później po prostu, jak już wisi krzyż, jest ambona i ołtarz i zebrana kaplica, to kobiety niech siedzą w ciszy, tak? To w ogóle absurdalna sytuacja. No ale wiecie, zadałem później pytanie i mówię, ja z kolei się stworzyć i mówię, no dobrze, to w takim razie co to jest? Czy mamy się pozbyć tych krzyży, tych po prostu ustawionych krzeseł, tego przebiegu spotkania jakiegoś uporządkowanego? Andrzej powiedział, nie, ponieważ żyjemy w takiej kulturze i odpowiadamy na kulturę i na potrzeby ludzi. Ludzie chcą przyjść, usiąść, posłuchać, uczestniczyć w czymś. Jeżeli jesteśmy wychowani też w dużej części pod takim ciśnieniem kultury religijnej, więc dobrze, żeby wisiał krzyż, wtedy ludzie wiedzą, że przyszli do kościoła, a nie gdzieś tam na jakiś koncert, tak? I to może, ja mówię, okej, czyli to służy ewangelizacji. Czyli tak, to służy ewangelizacji przyjęta forma, ale nie jest odzwierciedleniem jakiegoś nowotestamentowego wzorcu. Nie ma czegoś takiego. W Nowym Testamencie nawet nie ma dnia, w którym Kościół szczególnie miałby obowiązek się spotykać. Ani to nie była sobota, ani to nie była niedziela. Oni się mogli spotykać wszędzie. Później w związku z tym wyjścia z kultury żydowskiej było często to, że oni się spotykali pierwszego dnia po szabacie. I też nie wiadomo do końca, kiedy to było, bo szabat w kalendarzu żydowskim kończył się z zachodem słońca. W szabat nie można było podróżować, więc nie można było pójść do kościoła. Więc prawdopodobnie spotykali się po zachodzie słońca w sobotę wieczorem. A że spotykali się wieczorem, a mieli dużo do nauczania i powiedzenia, to często te spotkania trwały aż do rana. I są świadectwa historyków Kościoła, które mówią, że chrześcijanie wcześnie o poranku śpiewają pieśni uwielbieniowe na cześć Chrystusa w niedzielę. Ale wiecie dlaczego? No bo oni całą noc z sobą spędzali, a rano się rozchodzili. I śpiewali pieśń, ale później to zostało obrane, później w konflikcie Żydzi, Kościół, Żydzi mieli być odepchnięci przez przeniesienie soboty na niedzielę, to nie ma nic wspólnego z Biblią. Niedziela nie jest żadnym dniem chrześcijan. To jest po prostu kulturowy wytwór sztuczny. Powiesz, no pastorze, ale my się spotykamy w niedzielę, to my jesteśmy niebiblijni. No trochę jesteśmy niebiblijni, bo powinniśmy spotykać się każdego dnia. A wybraliśmy niedzielę, bo w niedzielę nie chodzimy do pracy i możemy się spotykać w kościele. I powód jest czysto organizacyjny. Wiecie, jakbyśmy spotykali się w kraju islamskim, to byśmy nabożeństwo mieli w piątki. A jakbyśmy spotykali się w Izraelu, to byśmy spotykali się w soboty, bo w niedzielę trzeba iść do pracy. I taki byłby porządek. A w ogóle w Cesarstwie Rzymskim nie było siedmiodniowego podziału, tylko były po prostu całe mnóstwo różnych pogańskich świąt i to Żydzi nadali ten kalendarz po prostu, a nie chrześcijanie. Dobrze. I wracamy do tematu. Pomału, tak dookoła. I słuchajcie, i później Andrzej mówi, no ale teatrem są również te wszystkie światła, sceny, uwielbienia, reflektory. To też jest teatr, który my czynimy i którego musimy zdawać sobie sprawę, po co go czynimy. Czynimy go po to, żeby dotrzeć do odbiorcy, żeby coś przekazać, a nie to, że to jest, nie wiem, jakoś szczególnie umocowane w Nowym Przymierzu. I teraz wiecie, kiedy słucham i teraz wracam do Mesjasza Handla. Słucham sobie tego, wiesz, tego oratorium, tych śpiewów i moje emocje są przeniesione do czasu baroku. 1741, premiera Mesjasza Handla. I wiecie, i widzę siebie w jednym z kościołów drewnianych, protestanckich, na Dolnym Śląsku. Tam dużo jeździmy z Izą, więc wiesz, po prostu dla mnie te emocje się natychmiast przełączają. W tamtym okresie były budowane te kościoły z balkonami, z wielkimi oknami jasnymi, bez witraży, od dołu do góry, żeby było jasno. Zbite budynki, bo musiały być też pod władzą cesarzy austriackich, jeszcze zanim Prusy podbiły te tereny, były budowane jako małe budynki drewniane, często poza miastem, bo protestanci byli prześladowani. W związku z tym w środku trzeba było zrobić wiele balkonów, żeby wszyscy się zmieścili. I wiecie, słucham tego Mesjasza Handla i nagle jestem tam w tym XVII wieku na Dolnym Śląsku, w drewnianym, zimnym kościele z balkonami i śpiewam razem z nimi. Śpiewam Alleluja, śpiewam Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje, pieśń Hioba, która też jest użyta w pieśni w Mesjaszu. Śpiewam to, co jest po prostu używane też w okresie Bożego Narodzenia, pieśń Izajasza, że dziecię się nam narodziło i syn jest nam dany. Słuchajcie, nie wiem, no przepraszam was, ale tak opowiadam moje mistyczne przeżycia ze Spotify'a i z bycia w XVII wieku w nieogrzanym kościele, ale naprawdę mówię wam, jestem tam, śpiewam to, jestem w uniesieniu i w tym momencie, słuchajcie, dociera do mnie, że na dworzu jest śnieg, jest zimno, kościół wewnątrz jest nieogrzewany, jest głód, są choroby, nie ma służby zdrowia, protestanci są prześladowani, w tak zwanych kaplicach modlitwy na granicy Prus, Królestwa Polskiego i Dolnego Śląska są wybudowane kaplice, do których protestanci z Dolnego Śląska jeżdżą w niedzielę po 40 km na koniach, żeby być na nabożeństwach. I wiecie, i po prostu, i mam w głowie eksplozję, bo mamy rok 2020 i ludzie trzęsą się, bo nie będą mogli pójść na Sylwestra, jeżeli przed 19 nie dotrą na miejsce. I mam przed oczami po prostu wystraszonych Polaków na wiosnę, którzy biegną kupować papier toaletowy. I mam siebie sfrustrowanego, bo nie wiem, jak zorganizować następny tydzień życia. I w tym wszystkim Bóg mnie przenosi do XVII wieku i jestem, mam perukę taką z lokami pastorską, jest zimny kościół i ludzie śpiewają te hymny stare, między innymi ten, który pierwszy śpiewaliśmy, bo to jest przeróbka starego hymnu. Ten o krwi, kiedy zaczynaliśmy nabożeństwo. I wszystkich twarzy śpiewających w tym zimnym, nieogrzanym kościele, tych ludzi żyjących prymitywnym życiem, są rozpromienione radością ze zbawienia i cieszą się z tego, że grzechy ich są odpuszczone. I że nawet jeśli umrą, czy to z głodu, czy z wojen, czy z chorób, które się panoszą, to oni będą ze swoim Zbawicielem. Sorry, nie, naprawdę mi poniosło, słuchajcie. Bo mamy 2020 rok i mamy społeczeństwo, które jest po brzegi wypełnione egoizmem, wygodą, żyjące dla siebie i ja jestem częścią tego społeczeństwa. Jak wstaję rano i mam 18,5 stopnia na termometrze, to biegam i rozpalam w piecu i myślę o tym, czy ja dobry dom zbudowałem, bo dałem tylko 12 cm styropianu. A jak przenoszę się 300 lat wcześniej, to widzę ludzi, którzy kochają Boga, żyją dla Niego, pełnią życia. Niektórzy nawet butów nie mają, tylko w drewnianych chodakach biegają do tych swoich kościołów. Większość ludzi żyje na zapyziałych wsiach, bez prądu i nawet bez świeczki, ale mają swojego Zbawiciela, wielbią Go i są w każdym momencie gotowi, żeby Go spotkać. I powiem wam, my żyjemy naprawdę w dziwnych czasach. Dzisiaj nie mamy tych wszystkich ucisków, ale mamy inny ucisk, który rujnuje nasze życie. Ten ucisk, którym my żyjemy w dzisiejszych czasach, to jest ucisk na nasze głowy. I powiem ci, zwróć na to uwagę. Bo jeżeli pierwsi męczennicy zwyciężyli przez słowa świadectwa i krew baranka i nie wahali się oddać swojego życia za to, co wierzą, to wiedz, że dzisiaj ty musisz oddać swoje myśli Bogu. Bo diabeł nie przyjdzie zabrać ci życia. Będzie próbował, ale ostatecznie wylądujesz u lekarza swojego rejonowego, który ci zapisze jakiś APAP, albo po prostu w skrajnym wypadku wyśle cię do szpitala, ostatecznie cię po prostu będą rujnować trachotomią i po prostu wkładać ci respirator do gardła, będą pompować i jest niewielkie prawdopodobieństwo, że umrzesz. Za wiarę nikt cię nie będzie chciał zabić w Polsce. Nie będzie chciał cię zabić w Polsce za wiarę. Dlaczego? Bo to przyniesie ujmę rządzącym, będzie to niepolityczne i nikt nie chce w dzisiejszych czasach produkować jeszcze na razie męczenników. Więc słuchajcie, my po prostu żyjemy na pastwiskach demonicznych których mamy tylko jedną szansę, żeby się wyzwolić z tego, zacząć walkę o nasze umysły obciążone troskami, troską o byt i zamieszaniem, które nam rujnuje życie. Gdybyśmy mogli wrócić 300 lat wstecz, to byśmy przynajmniej martwili się tym, co trzeba. Co do garka włożyć, czy się nie schorować, żeby nam dzieci nie poumierały. Śmiertelność niemowląt w tamtym czasie, 300 lat temu. To jest po prostu w ogóle, to jest po prostu niesamowite, gdzie my żyjemy dzisiaj. Ale wiecie, Bóg patrzy na nas jako na tych, którzy się wzbogacili, którzy mają świetną służbę zdrowia, którzy żyją długo, dłużej niż kto kiedykolwiek żył, którzy opływają we wszelkie dobra, którym niczego nie brakuje, nawet w okresie takiej globalnej pandemii, gdzie świat zwariował, my żyjemy wygodnym życiem i nam nikt nawet prądu nie wyłączył. Jaka jest dzisiaj nasza odpowiedzialność? Co my zrobimy z naszym życiem? Musimy zacząć walczyć, słuchajcie. Bo te wszystkie walki, które toczymy w umyśle i przegrywamy, są związane z naszym niepójściem na 100% za Chrystusem. I nie będziemy mogli powiedzieć Bogu kiedyś: Panie, żyłem w rozproszeniu i zgrzeszyłem i cudzołożyłem i poszedłem za moimi pożądliwościami i po prostu i nie miałem czasu się zaangażować tak jak trzeba w sprawy Twojej Ewangelii, bo był COVID. Bo dzisiaj Bóg Ci pokazuje przed Twoje oczy dżumę, cholerę, trąd i to wszystko, co niszczyło po prostu życie ludzkie przez wieki. I mówisz, z czym ty w ogóle przychodzisz, człowieku? Z czym ty przychodzisz? Z COVID-em i z presją na to, że nie będziesz mógł zaprosić więcej jak 5 osób na święta? To jest śmieszne. Musimy zacząć bić się o to, co trzeba, a nie o to, co nie trzeba. I zwalczyć to, co jest opresją naszego umysłu. Bo dzisiaj nikt nie przyjdzie zabić twojego ciała. Ale dzisiaj diabeł zabija twój umysł. Rozprasza cię, wrzuca w troski, powoduje, że nie możesz się pomodlić jak człowiek, sprawia, że nie możesz poczytać Biblii jak człowiek. Tylko szukasz rozrywki i cały czas próbujesz znieczulić swoją głowę i swoje serce jakimiś zajęciami, żeby coś się miło działo. A chrześcijanie dzisiaj nie klęczą, czytając Biblii. Nie pochylają się nad Słowem, żeby wziąć życie. Żeby zrozumieć, że tylko chwilę jeszcze tutaj będą. I że jedyna dobra rzecz, jaka jest tutaj na ziemi, to głosić Ewangelię tym, którzy jej jeszcze nie poznali. Niesamowite. Ten czas, wiecie, też Hengla też tak do mnie przemawia. Ten czas baroku sprzed 300 lat, ten czas Mesjasza. Dlatego, że mniej więcej w tym czasie było też zbudowane Herrnhut. Miasto zbudowane przez ewangelicznie wierzących braci morawskich, którzy ze względu na prześladowania protestantów musieli uciec do Saksonii i dzięki pomocy luteranina hrabiego Sinzendorfa zbudowali na jego polach miasto od zera. I kiedy przyszedł Bóg, to byli gotowi sprzedawać siebie w niewolę, żeby docierać do krajów, gdzie mogli głosić Ewangelię. Niedawno czytałem artykuł o historii Afryki i właśnie są świadectwa, wiecie, z zachodniej Afryki. Świadectwo jest tylko nazwane, że jakiś brat morawski jako niewolnik na statku dotarł do Afryki Zachodniej. Sprzedał się w niewolę jakimś Portugalczykom, żeby głosić w Afryce, wiesz, Ewangelię. Wyobrażasz sobie swoje życie? To nie jest wyjazd na misję i wysyłanie mailem newslettera do Europy czy Ameryki. Każdy niech przyśle po $2, to będę mógł tu głosić Ewangelię. Nie ma korespondencji, nie ma listów, nie ma samolotów. Po prostu sprzedajesz siebie w niewolę i mówisz, jestem dla Chrystusa, jestem gotów być niewolnikiem, być sprzedany do takiego kraju, żeby tam, kiedy będę sprzedany, Bóg mógł użyć moich ust, żebym głosił Ewangelię, żeby ludzie nie skończyli w śmierci wiecznej, ale poznali Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, poznali Jego krzyż, dowiedzieli się o Jego zmartwychwstaniu i odkupieniu dla wszystkich ludzi. Zobaczcie, czujecie ten po prostu totalny rozdźwięk i kontrast, w którym my dzisiaj żyjemy? Ja tak żyję. I wiecie, ja dzisiaj jestem taki odważny tylko dlatego, że miałem to mistyczne, spotifyowe przeżycie. I dlatego tak mogę odważnie mówić. Bo tak naprawdę, tak samo jak każdy z was, jestem zanurzony dokładnie w tym samym życiu, w tym samym komforcie. Rozmawiam z jedną osobą, a ta osoba mówi tak: nie wiem, czy kupić nowy telewizor. Ja mówię: co nie wiesz, kupuj. A ta osoba mówi: nie wiem, bo takie czasy niepewne. Może nie kupować, może zaoszczędzić te pieniądze. A ja już byłem po tym moim mistycznym przeżyciu Spotify'owym. Tylko powiedziałem: wiesz co, jak chcesz, to nie kupuj tego telewizora. Ale nie po to, żeby te pieniądze zostały na koncie. Natychmiast zrób przelew i wyślij te pieniądze do Wenezueli, wyślij te pieniądze po prostu do RPA, wyślij te pieniądze do Ugandy natychmiast. Wiesz, to jest inny punkt widzenia zupełnie. Ja myślę, że Bóg nas zachęca, żebyśmy my ten punkt widzenia mieli. I teraz słuchajcie, wracam do tematu. Krew, gniew Boży, sumienie i sprawiedliwe czyny. Rzymian 3,25. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać sprawiedliwość przez odpuszczenie swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Przez wiarę w Jego krew. Powiedzmy: przez wiarę w Jego krew.
Przez wiarę w Jego krew.
Powiedzmy: krew.
Krew.
Powiedzmy: krew.
Krew.
Jeszcze raz: krew.
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 Krew. Ktoś kiedyś tak powiedział, słuchajcie, jakiś apologeta mówił o tym, że rozmawiał z jakimś młodym człowiekiem na zachodzie Europy. To historię słyszałem z 10-15 lat temu. Powiedział: o co wam chodzi, chrześcijanie? Wziąłem tą Biblię, próbowałem ją czytać. Ona od początku do końca jest jakąś krwawą księgą. W Starym Testamencie ciągle te bitwy, całe narody wyrzynane. Od początku składane ofiary z krwi. Bóg, żeby ubrać pierwszych ludzi, bo są nadzy i się w liście figowe odziewają, zabija zwierzę i daje im skóry na ubrania. Później przyjmuje ofiarę Abla, która jest ofiarą ze zwierząt, a z roślinek, z warzywek, wege ofiary nie chce przyjąć. Potem ci wszyscy patriarchowie składają zwierzęta w ofiarze, jeszcze przed prawem mojżeszowym. Abraham ma zawarte przymierze przez to, że kilka różnych gatunków zwierząt rozcina i kładzie przed Bogiem, a Bóg w postaci pieca płonącego, płonącego ognia przechodzi pomiędzy tymi rzeczami. Później jest ustanowione nowe, stare przymierze. Mojżesz w Egipcie, znowu jest śmierć baranka, znowu marzecie krwią odrzwia. Potem składacie, macie cały system ofiarniczy w świątyni, już w prawie mojżeszowym opisane, gdzie cały czas leje się krew zwierząt. A potem zakończeniem tego wszystkiego jest krwawa łaźnia, która jest zgotowana Jezusowi, i ta Jego śmierć krwawego ciała przybitego do krzyża staje się symbolem całego waszego chrześcijaństwa. I ten młody człowiek XX wieku, mieszkający na zachodzie, powiedział: co z wami nie tak? Wiesz, i myślę, że dzisiaj, kiedy mamy mówić o krwi Jezusa, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że wszystkie symbole Biblii albo rzeczy prawdziwe zapisane w Biblii na skutek upływu czasu, postępu też ludzkości i zmiany stylu życia dzisiaj są symbolami, które w żaden sposób nie przemawiają do nas. Pamiętam wiele lat temu, jak zaczęliśmy organizować kursy Alfa i tam jeden z pierwszych tematów był krzyż Jezusa. Właśnie twórca kursów Alfa, ten ksiądz anglikański, który stworzył to, jak on się nazywa? Gamble? Nie pamiętam jego imienia i nazwiska. Nicky Gamble chyba. On świetnie to opisywał. Pisał, że gdy dzisiaj Jezus by umarł, to by symbolem chrześcijaństwa była albo szubienica, albo krzesło elektryczne. I nawet to opisywał. Wyobraźcie sobie, że nosilibyśmy dzisiaj wszyscy na szyjach krzesła elektryczne. Albo po prostu szubienice jako znaki. W kościele by wisiały różnego rodzaju szubienice. Złote, srebrne, w poświacie. To jest właściwe skojarzenie. Ale na skutek, wiecie, upływu wieków, 2000 lat od śmierci Jezusa, coś się wydarzyło z symbolem, tak? On był na szatach krzyżowców, którzy mordowali i Żydów, i muzułman w wyprawach krzyżowych. Był na szatach wszystkich tych, którzy chrześcijan, którzy nawet między sobą walczyli w krwawych bitwach. My mamy tą naszą słynną bitwę pod Grunwaldem. Jakiś koszmar. Chrześcijanie z chrześcijanami po odprawionych porannych mszach rzucają się na siebie. I krzyż jest ich sztandarem. Jednych i drugich. Nie tylko krzyżaków. Później mamy te wszystkie wojny średniowieczne. Mamy na krzyżach niemieckich, wojsk niemieckich na początku II wojny światowej Gott mit uns. Bóg jest z nami na ich klamrach. Wiecie, dzisiaj, kiedy się myśli krzyż, widzimy te krzyże na różnego rodzaju budynkach, to w ogóle nie rozumiemy, co się dzieje. Jesteśmy z daleka, daleko, daleko od tego, czym to było. A czym to było? Prawdopodobnie jedna z najokrutniejszych form śmierci wymyślonych przez ludzi. Wymyśliła ten rodzaj śmierci cywilizacja rzymska, na której jest zbudowany cały współczesny świat zachodni. Prawo rzymskie, którego się szczycimy. Imperium rzymskie, które w jakiś sposób jest dzisiaj ciągle kontynuowane w postaci cywilizacji zachodniej. Na czym polegała ta śmierć? Należało pokaleczyć człowieka, ubiczować, żeby osłabić go upływem krwi, a potem przybijano gwoździami jego ręce, przybijano w tym miejscu, żeby te dwie kości, które tworzą przedramię, mogły utrzymać gwóźdź, gdyby było wbite w ręce, to by dłoń była rozerwana, więc wbijano tutaj pomiędzy te dwie kości. Stopy krzyżowano i przybijano stopy do belki, potem wznoszono ten krzyż. Jak człowiek umierał? Umierał z całkowitego wycieńczenia, ale przede wszystkim z uduszenia. Bo za każdym razem, kiedy nie mógł trzymać się na nogach, zwisał i ucisk klatki piersiowej i tu w tych wszystkich kości obojczyka powodował, że nie mógł nabrać powietrza i dusił się. W związku z tym na tych przybitych, krwawiących nogach podnosił się, żeby zacząć oddychać. I tak cywilizowani Rzymianie, kultura zachodu europejskiego mordowała ludzi. Ludzie według świadectw historycznych potrafili w ten sposób konać kilka dni. Wisząc nadzy jeszcze. Na widok publiczny, bo w ten sposób krzyże umieszczano, żeby to było widokiem dla wszystkich, żeby wszyscy mogli widzieć, co się dzieje. I Jezus, który był ukrzyżowany wtedy w taki sposób, nie był ukrzyżowany tak, jak my dzisiaj myślimy, że wisiał na jakimś rzeźbionym, szlachetnym krzyżu, a wokół niego wianuszek kobiet i uczniów, którzy czcili ten krzyż, na którym umarł, ale to był jeden z wielu skazańców zhańbiony tym rodzajem śmierci. I my dzisiaj wiemy z nauczania Nowego Testamentu, że my jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jego krew, która została przelana w ten sposób. I że ta krew oczyszcza nasze grzechy. Dzisiaj, wiesz, żyjemy w takim niewygodnym czasie, tak? Można umrzeć, może cię dopaść burza cytokin, jak nie masz oksylometru, i sobie nie sprawdzisz dotlenienia krwi. Jak to się nazywa to urządzenie? Jakoś tak. Pulsoksometr. I ja bym dzisiaj nam chciał tak powiedzieć, to po prostu może trochę inaczej. Wyobraź sobie, że jest wybór dla ciebie. Możesz żyć dalej i mieć otwartą drogę po śmierci do nieba, do spotkania z Ojcem, a możesz po prostu umrzeć, będąc podłączony rurą, która kaleczy ci gardło do respiratora i udusić się własnymi płynami organicznymi. Masz wybór. I teraz ktoś przychodzi i na ochotnika się zgłasza i mówi: po to żyję i po to przyszedłem na świat, żeby mi taką rurkę włożyli, położyli mi i żebym udusił się w samotności leżąc za tym foliowym parawanem. I on to robi, żebyś ty mógł żyć. To jest realność. Tylko wiecie, po 2000 lat my jesteśmy w ogóle poza tym rodzajem emocji. Ale wiecie, nawet jak patrzymy w Stary Testament, w te ofiary składane zwierząt, to one też miały tego rodzaju znaczenie. Bo kiedy Bóg mówi, że jeżeli ofiara ma być skuteczna, to zwierzę składane w ofierze nie może być byle jakie, takie już, że i tak nie przeżyje, to je zabijemy, ale że to miało być sprawne, zdrowe i najlepsze zwierzę, które miało być złożone. I teraz ten człowiek przychodził do świątyni. Często przychodził ze swoją rodziną. Często przychodził ze swoimi dziećmi. Może te dzieci po drodze do tej świątyni bawiły się z tym barankiem. A może go wychowywały w własnej zagrodzie, kiedy się urodził. Przychodzili do świątyni i na oczach tej rodziny była złożona ofiara. Przelana krew na ołtarzu, podcięte gardło, spływająca krew. I oni byli uczeni, że jeżeli to się nie dokona, to nic nie może zawołać przed Bogiem w sprawie ich grzechów. I na ich życiu ciąży potępienie za całą nieprawość i przekroczenie prawa, jakiego w życiu się dopuścili, za wszystkie grzechy. Więc nawet wtedy to przemawiało w sposób bardzo taki jednoznaczny. Dzisiaj wiecie, Paul McCartney nagrał film, jeden z popularyzatorów wegetarianizmu, i powiedział głośno, i taki cytat krąży już chyba z 30 lat w internetach, no w internetach to krócej, ale on to wtedy powiedział, że gdyby rzeźnie miały ściany ze szkła, to byśmy wszyscy byli wegetarianami. Wiecie, żyjemy w takich czasach, zupełnie oderwani od życia ludzi w wiekach poprzednich. Żyjemy w oderwaniu od myślenia o ofiarach zwierząt i oderwani w myśleniu o ofierze, krwawej ofierze Jezusa Chrystusa. Nie przemawia to do nas. Ale wiecie, prawda jest taka, że od samego początku tak nie było, jak jest teraz w XXI wieku. Ale te rzeczy przemawiały. Śmierć była blisko ludzi, krew była blisko ludzi, i krew zawsze przez wieki oznaczała życie, które płynie w człowieku. My dzisiaj w XXI wieku mamy takie rzeczy, wiesz, jak życie mózgowe, tak? Czy mózg jeszcze pracuje? I na tej podstawie określamy, czy żyje. Bo bicie serca można podtrzymać, krążenie można podtrzymać, krew można dolać inną, ale się sprawdza, czy jeszcze tutaj jest. Przez wieki życie lokalizowano gdzie indziej. Nie dlatego, że życie jest we krwi fizycznie, ale dlatego, że taką ludzie posiadali wyobraźnię. Ponieważ jeżeli krew była wylana z ciała zwierzęcia czy z ciała człowieka, to ten człowiek nie mógł żyć. Była śmiertelna rana, krwawienie, wykrwawienie i śmierć. W związku z tym była taka świadomość, że we krwi jest życie. Jeżeli krew pozostaje w zwierzęciu czy w ciele człowieka, to tak długo pozostaje życie. A jeżeli jest wyjęta ta krew, wypłynie, wylana jest, czy przelana, mówiąc językiem biblijnym w odniesieniu do Jezusa, to w tym momencie przychodzi śmierć. Wiesz, dzisiaj, jeżeli mielibyśmy mówić językiem biblijnym o krwi Jezusa, jeżeli mamy ten język biblijny dobrze rozumieć, to powinniśmy za każdym razem czytać tam śmierć Jezusa. I w niektórych fragmentach tak ją czytamy. Ale w związku z tym, że krew przez całe wieki była przelewana zwierząt jako ofiary, to też krew Jezusa była przelana i dlatego krew Jezusa jest w Nowym Testamencie tak podkreślona. Żeby było to zrozumienie. Życie za życie. Bez przelania krwi nie ma życia. Życie jednego można uratować tylko życiem drugiego. Odkupienie z władzy grzechu i śmierci musi dokonać się na podstawie legalnej zapłaty. Życie za życie, krew za krew. Kiedy czytamy początek Biblii, czytamy tutaj o Kainie i Ablu. Potem, że Kain do brata swego, 1 Mojżeszowa 4:8, wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata z Abla i zabił go. Wtedy rzekł Pan do Kaina, gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział, nie wiem, czy jestem stróżem brata mego? I rzekł Bóg, cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Życie woła. Nasze grzechy są przed Bogiem. Nic nie może ich zakryć. Nie zakrywa naszych grzechów nasze dobre postępowanie po tym, kiedy grzech uczyniliśmy. Temida nie jest wynalazkiem Biblii i Boga Jahwe. Jest wynalazkiem starożytnych, którzy próbowali ustanowić sprawiedliwość, więc mamy boginię mityczną Temidę, która ma wagę i ma zawiązane oczy, żeby nie sądzić stronniczo. W Biblii nie ma tego. W Biblii każdy człowiek przekraczający prawo, grzeszący, przekraczający przykazania jest winien życia, które otrzymał od Boga. Krew woła z ziemi. Jak wołała krew Abla? Wołała o sprawiedliwość, wołała o pomstę, krzyczała, stała się mi krzywda, krzyczała, nie otrzymałem tego, nie zasłużyłem na to. Tak wołała krew Abla. W Nowym Przymierzu krzyczymy, czytamy, że krew Jezusa woła inaczej. Dlaczego woła inaczej? Ponieważ ta krew została złożona dobrowolnie. Jezus przelał swoją krew dobrowolnie. I ta krew woła z ziemi dzisiaj jak? Przebaczone, oczyszczone, odkupione, niewinne, zbawione życie. Ale wiesz, jeżeli ty myślisz, że twoje życie będziesz dobre prowadził, ponieważ się poprawisz, czyli nagniesz się, czyli po prostu podciągniesz standardy, to jest za mało. Bo gdyby tak było, to ludzie Starego Testamentu dziedziczyliby życie wieczne. A nikt z nich nie dziedziczył życia wiecznego na podstawie nawet uczynków prawa i składanych ofiar ze zwierząt świątyni. Jest powiedziane, że nawet Abraham, ojciec nasz, został usprawiedliwiony przez to, że uwierzył Bogu. Dzisiaj my jesteśmy usprawiedliwieni przez to, że wierzymy w krew Jezusa. Że jest skuteczną ofiarą za nasze życie. I my do Boga przychodzimy przez Jego krew, przez Jego ofiarę, przez Jego śmierć. Nie przychodzimy tam przez nasze ułożone w sensownie życie, którym próbujemy zawalczyć i przypodobać się Bogu. Przed Bogiem wszystkie nasze uczynki są martwe. Czy te dokonane, żeby być sprawiedliwym, nie mają wartości, czy te, które są dokonane w grzechu, jako grzechy, też nie mogą nic wnieść. I teraz wiecie, ponosi mnie. Jadąc tu samochodem, myślałem, żeby usiąść na krześle. Dzisiaj w czasie kazania. Ale zapomniałem i teraz już popsułem całe kazanie, bo nie mam krzesła. Ale wrzucę wam te wszystkie wersety do internetu i zobaczycie, jak wiele jest mowy w Nowym Testamencie o krwi Jezusa. Tam cały czas na nowo to wraca. Wiecie, są takie fundamenty życia naszego chrześcijańskiego. Fundamentem jest krzyż. On jest wymieniony w Nowym Testamencie. Paweł powiedział, że niczym się nie ma zamiaru chlubić tak, jak krzyżem Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo to jest ofiara, skuteczna ofiara życia Syna Bożego. Więc on mówi, chlubą moją jest ta haniebna śmierć, którą głoszę. Haniebna śmierć Syna Bożego, baranka niewinnego. Z taką rzeczą, którą głosimy, to głosimy zmartwychwstanie Jezusa. Że ci, którzy w Nim zasypiają, wierząc w Niego, będą zmartwychwzbudzeni, tak jak On jest zmartwychwzbudzony. I to jest nasza wiara. I zabraniam wam, którzy wierzycie w Jezusa, baczcie śmierci, bo to znaczy, że macie problem z wiarą w zmartwychwstanie, a to jest jeden z fundamentów chrześcijańskiego życia. Słowo Boże mówi, czy żyjemy, czy umieramy, dla Pana żyjemy. I ja wychodzę w tej białej peruce barokowej z tego kościoła zimnego w XVII wieku, 300 lat temu, po wyśpiewaniu pieśni Alleluja i nie wiem, co będzie. Czy mnie wilki nie zjedzą w drodze do mojej chaty w Górach Izerskich. Nie wiem, czy w ogóle tam dojadę. Nie wiem, czy żona, która jest w ciąży z 7 moim dzieckiem, urodzi je tym razem żywe. A może umrze i będę miał jeszcze 3 żony w życiu. Nie wiem, co będzie, ponieważ takie jest życie przez większą część ludzkości. I dzisiaj, w XXI wieku, słuchajcie, my musimy zacząć wreszcie żyć. Bo ludzie przez całe wieki żyli i my musimy żyć. Wspomniałem wam, później zapomniałem tego dokończyć. Jak ostatnio głosiłem w drodze, 3 tygodnie temu, wspomniałem wam o reportażu dziennikarza Rosiaka. Rosiak prowadził w Trójce taki program. Raport o stanie świata. Bardzo dobry program. Wrzucono go z Trójki. W tym roku dostał nagrodę dziennikarską, nagrodę, ale ma swój podcast finansowany z Patronite'a, ze zbiórek, i prowadzi dalej ten program. Jest bardzo dobry. Dwa razy w tygodniu podsumowanie wszystkiego, co dzieje się na świecie, w bardzo obiektywny i dociekliwy sposób, bez zabarwienia czy lewego, czy prawego. Polecam wam. I 3 tygodnie temu przesłuchałem reportażu z Somalii, zrealizowane przez kobietę, która współpracuje z Polską Akcją Humanitarną. Powiem wam, byłem przerażony. Kraj w Afryce, który praktycznie jest upadłym państwem. Nie ma żadnej administracji. Z tego kraju Arabia Saudyjska i Iran uczyniły sobie poligon wojny domowej, na którym trenują swoje sztuki wojenne. Ludzie mieszkają w dziesiątkach tysięcy na pustyni pod pałatkami. Nie mogą się tam obronić przed niczym. Przed ciepłem, przed zimnem, przed piaskiem się wdzierającym. Jak jest ulewa, to przez te namioty płynie błoto. Raz dziennie przyjeżdża z UNICEF-u albo z innych organizacji charytatywnych ciężarówka z wodą i ryżem. 85% ludności kraju jest skrajnie niedożywiona. Wojna trwa kilkanaście lat. Ostatnie lata są absolutnie po prostu koszmarem dla tych ludzi. Setki tysięcy ludzi po prostu w koszmarze żyją. Wysłuchałem tego reportażu i wiecie, ja się na polityce nie znam, więc nie mogę, to co teraz powiem może być kompletną jakąś naiwnością, ale powiem wam, to jest naiwność po prostu dziecka Bożego. Ja sobie myślę, jeżeli można było dokonać rozbioru Polski, wjechać tutaj, trzech cesarzy mogło po prostu się podzielić tym tortem wbrew woli narodu, to dlaczego tam jakiś ONZ, jakaś Unia Europejska albo chociażby jeden kraj sąsiedni nie może się zmobilizować i zająć tego kraju po to, żeby przywrócić ludziom godność życia i zapewnić im żywienie dla dzieci, którzy umierają z głodu. Ale powiem wam, dlaczego się tak nie dzieje. Ponieważ wszyscy ludzie na całej ziemi żyją dla samych siebie, a nie dla innych. Mają na sztandarach wypisaną sprawiedliwość społeczną. Ale jak jest dramat konkretny i wali się kraj i setki tysięcy ludzi giną, nie ma żadnej administracji, to nikt nie chce nic z tym zrobić. Powiem wam, sąd jest nad tym światem. A uwolnienie przed tym sądem jest tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Żadna inna. Parę lat temu też studiowałem temat głodu w ogóle w Afryce. I padła teza, nie wiem czy jest prawdziwa, mogę się mylić, jak jestem w błędzie, to mnie pouczcie, napomnijcie mi, żebym tego przykładu więcej nie podawał, ale usłyszałem zdanie, że jednym z powodów głodu na świecie jest to, że bogate kraje mają bardzo wysokie cła na żywność, żeby mogli utrzymać produkcję żywności na własnym terenie, a mogliby kupić dużo tańszą żywność w ubogich krajach, które dzięki sprzedaży tej żywności mogłyby się utrzymać. I oczywiście z punktu widzenia wojennego to jest absolutnie właściwe. Dobrze jest produkować własną żywność w granicach, bo wtedy jesteśmy bezpieczni, tak? Więc militarnie, strategicznie, w sensie bezpieczeństwa narodowego to jest właściwe. Ale wiecie, dopłacać gigantyczne kwoty rolnikom w całej Europie Zachodniej, które powodują, że po prostu nie opłaca się przywozić żywności ze świata, to jest problem. Wiecie, i tak dalej. Pouczcie mnie, jeżeli po prostu mój przykład jest chybiony. Ale powiem wam, żyjemy i odpowiemy za nasze życie. I ratunkiem dla nas jest tylko krew Jezusa przelana za nas. I co ja mam teraz wam powiedzieć? Jak mam tutaj 27 wersetów. Objawienie Jana 1:5. Wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Objawienia Jana 5:9. Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, ludu i języka. I uczyniłeś z nich dla Boga naród królewski. Kapłanów będą królować na ziemi. Hebrajczyków 12:24. Podeszliśmy do Jezusa, do pośrednika Nowego Przymierza i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Efezjan 1:7. W nim bowiem mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Efezjan 2:13. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Kolosan 1:20. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Wszędzie krew, przez cały Nowy Testament. Krew Jezusa. Tylko, że to się wydarzyło 2000 lat temu. A my dzisiaj jesteśmy uczestnikami chrześcijaństwa, czyli pewnego światopoglądu. I cała moc spłynęła do szamba. Całe, wszystkie znaczenia popłynęły. Jesteśmy po prostu jedną z kultur żyjących na ziemi, która ma takie, a nie inne tradycje i takie, a nie inne wartości. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi naprawdę o życie, bo za nasze życie zostało zapłacone życiem. Odkupienie to jest zapłacenie. Ktoś jest niewolnikiem, niewolnikiem grzechu, śmierci, strachu przed śmiercią, jest niewolnikiem demonów, jest niewolnikiem grzechów i musiała być wydana waluta niebiańska. Ojciec musiał dać swojego syna, musiał zapłacić krwią swojego syna, żeby legalnie wyciągnąć nas z niewoli. Dzisiaj, którzy należymy do Chrystusa, jesteśmy właśnie tak odkupieni. I ta krew powinna nam dźwięczeć głośno, bo wtedy zawahalibyśmy się wiele razy, kiedy przychodzi do nas pokusa. Gdy pokusy przychodzą, byśmy się zawahali, bo byśmy przed oczami mieli cenę. Wiecie, są takie przypadki. Widziałem takie reportaże. Zawsze na koniec wiadomości jest albo kotka pokażą, albo pieska, albo karpia uratowanego przed świętami. Zawsze jakieś zwierzątko czy coś. Ale też są inne, takie bardziej serce szczypacielnoje historie. Wielokrotnie widziałem, jak po prostu człowiek, który otrzymał serce do przeszczepu, spotykał się z rodzicami dziecka, które umarło i którego serce bije w piersi tego człowieka, któremu uratowano życie. Powiem ci, to jest po prostu, to jest tak przygniatające wrażenie. Ci ludzie płaczą, przytulają się, przykładają ucho, żeby usłyszeć bijące serce dziecka, które umarło w klatce kogoś innego. To jest właśnie ta rzeczywistość, kiedy mówimy o krwi Jezusa. Powiem wam, gdyby wiara w krew Jezusa, a tu jest powiedziane, że jesteśmy zbawieni w wiarę w przelaną krew Jezusa. Gdyby to w nas było, to byśmy wielokrotnie zawahali się, gdy podejmujemy decyzję. Wielokrotnie byśmy się zawahali w pokusie, czy jednak za nią pójść. Zawahalibyśmy się, co robimy z naszym czasem i naszymi pieniędzmi. Wielokrotnie jest ostatnio prorokowane, że Polacy to naród misyjny. O, ja wam mówię, naprawdę. Fajnie, że polskie kościoły się ogarniają, że mają coraz lepsze uwielbienia, coraz lepsze budynki, coraz lepsze konferencje, coraz lepsze są multimedialnie. To jest super, bo mogą przez to przemawiać do społeczeństwa i głosić Ewangelię i pokazać, że Ewangelia jest współczesna i mówi językiem współczesnego człowieka. Ale to wszystko to jest jeszcze nic. Bo życie zaczyna się wtedy, kiedy my dla Ewangelii oddajemy nasze życie. Bo za nasze życie zapłacono krwią Jezusa. I jesteśmy gotowi wszyscy oddać pieniądze i pojechać na misję. Tu się dopiero zaczyna życie. I to nie jest zbiórka po 10 zł na Wenezuelę. To jest w ogóle ABC. Wiecie, my dzisiaj tutaj siedzimy, a nasze dzieci kleją pierniczki. Dla około 110 osób z domów pomocy społecznej. Nasze dzieci. Wpadli na pomysł, pomodlili się, Duch Święty zrobił im psikusa, zadzwonili gdzieś. Ktoś powiedział, a tak, mamy kilka osób. Ile? 110. No, jak się dało słowo, to trzeba już teraz dokończyć. No to dzieci teraz kleją pierniczki, życzenia imienne dla tych wszystkich ludzi. Ja wam powiem, że my dzisiaj w stosunku do naszych dzieci w tamtej szkółce jesteśmy totalnymi bezbożnikami. Siedzimy, trzymamy w rękach nasze ciepłe Biblie, popijamy sobie wodę, tam widziałem ktoś kawę wbrew regulaminowi nawet wniósł na salę. Mamy pastora Marka, który pruje żyły, opowiada o swoich przeżyciach na Spotify'u. Mamy piękny czas i myślimy, że w święta w tym roku będzie jeszcze fajniej niż zwykle, bo problemy nas zbliżą do naszych bliskich. A nasze dzieci teraz ciężką charówę misyjną odwalają. Taki trochę żart, nie żart. Ale powiem wam, naprawdę, z Kościołem wtedy będzie wszystko dobrze, jak naprawdę zaczniemy oddawać życie dla Ewangelii. Kiedy będziemy gotowi zamknąć nasze kościoły i pojechać na misję. Czy to się stanie? Pewnie się nie stanie. Bo kościoły są potrzebne w każdym miejscu i w każdym kraju. Ale powiem wam, kościół w Polsce, nawet gdyby 2/3 kościoła z dnia na dzień wyjechało na misję na cały świat, to prawdopodobnie w ciągu roku, po takim czynie, jeżeli to by było prowadzone przez Ducha Świętego, te 2/3 by w jeden rok było odzyskane w kościołach z powodu ewangelizacji tych, którzy zostali. Bo ci, którzy by zostali, by myśleli. Kaszka pojechała, Józek pojechał, Antek pojechał, Zosia wyjechała. Gdzie oni są? Ci tam gdzieś w jakimś Kongo są. Kiedy oni to oni tam maila nie mają. I człowiek by żył w takim czymś. Boże, ja tu zostałem. Może lepiej zrobię tutaj swoją część, jak już oni pojechali, żeby umrzeć do Arabii Saudyjskiej lub innego Iranu. Hello. To jest rzeczywistość. Podoba wam się to, co mówię? Niewielu się to podoba, bo to bardzo archaiczne jest. Krew Jezusa, śmierć Jezusa, krzyż Jezusa, filary chrześcijaństwa. Lepiej by było powiedzieć, będzie dobrze! Nie odpuszczaj! Bóg naprawdę chce to, co ułożył ci w serce, rozwijać, ciśnij dalej. Czy to nie jest prawda? Tak, to jest prawda. Moja żona tydzień temu mówiła prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. I bardzo dobrze. Jest bardzo dobry odzew. Ale w tym wszystkim jest jeszcze głębiej. Bo można marzyć o konsumpcji, a można marzyć o posłuszeństwie Chrystusowi do końca. Bo Słowo mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Można marzyć o tym, żeby każdego dnia być posłusznym Bogu i pełnić Jego wolę. Bo za moje życie zapłacono krwią Chrystusa. Powiem wam, wtedy dzieje się coś niesamowitego. Wtedy w kościele rozmowy o doktrynach schodzą na drugi plan. Rozmowy o układających się bądź nieukładających się relacjach i przyjaźniach. One odchodzą na drugi plan. Bo jest coś więcej. Jest coś więcej. Jest coś wyżej. Taka jest piosenka Fischer Klektik, którą też w tym tygodniu słuchałem i też do mnie mocno przemawiała. Wchodzę śmiało do świątyni, czysta tylko przez krew Twoją. To też jest ważne. My próbujemy mieć przeżycie z Bogiem, żeby się z Nim spotkać, żeby mieć z Nim twarzą w twarz możliwość spotkania. Wiecie, często popełniamy błąd, że próbujemy do tego wejścia do świątyni przygotowywać się dniami i tygodniami. Żeby po prostu swoje życie oczyścić, żeby zanurzyć je w życiu modlitewnym, w czytaniu Pisma Świętego, żeby przyszedł ten dzień, że mogę się oddzielić, żeby mieć z Nim twarzą w twarz relację. Powiem ci, Słowo wyraźnie mówi, że do miejsca najświętszego w Starym Przymierzu wchodziło się tylko przez krew. Teraz ty, który szukasz czystej, świeżej jak kryształ, przezroczystej, zimnej jak górska woda, społeczności z Bogiem, nie możesz tam wejść inaczej jak przez krew Jezusa Chrystusa. I to musi ci świecić przed oczami. Lejąca się krew Jezusa. To jest to, co ci czyni ciebie niewinnym, czystym, świętym i pozwala ci spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Panie, już teraz moje usta będą czyste. Będę się mówił tak, jak trzeba. Dobrze, mów tak, jak trzeba. Najwyższy czas. Już nie będę kradł. Dobrze, dobrze. Kto kradnie, kraść przestanie. Już nie będę się upijał. Bardzo dobrze, napełniajcie się duchem, nie upijajcie się winem. To wszystko nie ma znaczenia, jeżeli chcesz stanąć twarzą w twarz z Bogiem. Bo Słowo Boże mówi, w kazaniu na górze Jezus, kiedy mówi o błogosławieństwach, mówi szczęśliwi, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Co jest oczyszczeniem serca? Na pewno oczyszczaniem serca jest pokuta i nawracanie się. Ale ostatecznie czystością twojego serca nie jest twoja religia, nawet chrześcijańska i nowotestamentowa, ale jest krew Jezusa, która czyni ciebie czystym i pozwala ci wejść do świątyni, do spotkania z Bogiem. To nie jest twoje, to nie jest twoje dzieło, że możesz tam stanąć. To nie jest moje dzieło, że mogę tam stanąć. To, że dzisiaj mogę tu stać i odważnie wywalać te wszystkie wersety i ładować je po prostu z całej siły, też nie robię tego na podstawie mojej fantastycznej służby pastora Marka. Ale robię to tylko na podstawie tego, co Jezusa krew zrobiła dla mnie. Bo ja jestem takim samym grzesznikiem jak wy. I to, że odważnie stoję i wypowiadam Słowo Boże, to jest to, że umożliwia mi to ofiara Jezusa Chrystusa. Opowiadałem w Elblągu chyba dwa czy trzy tygodnie temu historię. Był taki pastor Milewski się nazywał. To był pastor zboru zielonoświątkowego w Słupsku. Stary zielonoświątkowiec. Ewangelista. Zbór bardzo zaniedbywał. Zbór się całe życie skarżył na niego, bo większą część życia spędzał na ewangelizacjach i krucjatach. Z Izą, jak byliśmy chłopakiem i dziewczyną i pojechaliśmy do Mrągowa na ewangelizację i nie będąc małżeństwem spaliśmy w jednym namiocie, ale pojechaliśmy na ewangelizację. Byliśmy tam na tej ewangelizacji i posłuchajcie, i tam była taka historia, że on ogłosił różne historie, opowiadał. Miał taki swój myk, który stosował na wielu ewangelizacjach. To był PRL, to były końcówka lat 80., początek 90. Te namioty były takie zgrzebne, wiesz, takie nawet nie cyrkowe, bo one były mniejszych gabarytów. W środku wisiało parę żarówek, więc taki, wiesz, szału nie było, ale moc Boża była. On miał taki stały swój patent, czytał fragment, że cień Piotra przychodzącego uzdrawiał chorych i on robił dokładnie to samo. Mówił, tu jest żarówka, przygotowywał ją specjalnie, żeby wisiała w dobrym miejscu. Stawał i ludziom kazał przechodzić i ludzie byli uzdrawiani. Zawsze ktoś był uzdrowiony i składał świadectwo po takim przejściu bez dotknięcia. Niesamowity gość. Ale tam, kiedy byliśmy w tym namiocie, była akcja, że po prostu jakiś demon się ma zamanifestował z osoby, która przyszła do przodu. Zaczął wrzeszczeć. A my z Izo, całkiem z przodu, jako świeżo nawróceni ludzie, gotowi, żeby słyszeć wszystko gdzieś z przodu. Ale pamiętam, że w tamtym czasie oboje z Izo baliśmy się takich ekscesów z demonami. Pamiętam, moja Iza rzuciła palenie kiedyś po takiej akcji, bo byliśmy w takim domu, że taki demoniak się, słuchajcie, zamanifestował, że pies gospodarzy, który rządził w tym domu, z podkulonym ogonem piszczał przy drzwiach, żeby go wypuścić. Tak ten demoniak krzyczał w salonie w czasie tego spotkania od niedawnego. Byliśmy tam z Izą. No i dalej, dobra, to tamto już zostawmy. W każdym razie Iza rzuciła palenie, halleluja, dobrze jest wyznawać grzechy cudze i cudzą pokutę, a nie swoją. W każdym razie teraz wracam do tego, do tej ewangelizacji w Mrągowie i tam, słuchajcie, my siedzimy tam z przodu i ten demoniak krzyczy. I słuchajcie, on krzyczy i charczący głos, tak, i w pewnym momencie znam wszystkie twoje grzechy i widziałem cię, co dzisiaj rano robiłeś, nie? Ja tak siedzę i sobie myślę. Przerąbane. Milewski przegrał. Teraz będzie po prostu jego grzechy wymierał publicznie, po prostu na cały namiot, nie? I sobie myślę, bo i od razu miałem tą wyobraźnię, że teraz ja jestem w takiej służbie, ja głoszę Ewangelię, ja wypędzam demony i nagle te demony zaczynają moje grzechy wypowiadać, co ja robiłem. To po prostu, wiesz, ciarki na plecach, mówię, lepiej się nie brać za demony, jak one mi tak wiedzą i teraz powiedzą. Ale słuchajcie, to mnie zupełnie zszokowało. Bo Milewski podszedł jeszcze bliżej, wyciągnął rękę i powiedział, możesz sobie wymieniać te wszystkie grzechy tutaj na głos przy tych wszystkich ludziach. A i tak wyjdziesz, bo wyjdziesz w imieniu Jezusa Chrystusa, a Jego krew oczyściła mnie z wszystkich moich grzechów. O! To, słuchajcie, zrobiło na mnie wrażenie. Sobie myślę, aha, czyli on mnie we własnej sprawiedliwości i czystości własnego sumienia tutaj baraszkuje, tylko on tą całą odwagę, którą ma przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa, która jest doskonała. To daje dopiero odwagę. Dlatego, słuchajcie, w objawieniu jest powiedziane, że zwyciężyli oskarżyciela przez co? Przez krew baranka i słowo świadectwa ust swoich. Ale to jest krew baranka. Nie przez krew baranka, to znaczy, wiecie, w tańcu śpiewali o krwi baranka. Krew baranka, krew baranka. Nie mówimy o magii chrześcijańskiej. Tu krew ogłosić, tam krew ogłosić, tu trochę krwi Jezusa ogłosić. Trochę ziół, trochę kurkumy i kurza łapka i krew Jezusa. Nie mówimy o magii chrześcijańskiej, charyzmatycznej, ogłaszaniu krwi. Tylko mówimy o o fakcie, o przelanej krwi niewinnego Jezusa, baranka doskonałego, z którą my się utożsamiamy, że ona jest nad naszym życiem i jest skuteczna wobec naszego życia. Pokój przez krew krzyża Jego. Krew krzyża Jego przywrócił nam pokój. Wstęp do świątyni. Co Jezus mówi o swojej krwi? Albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, Mateusza 26:28, która za wielu się wylewa na odpuszczenie grzechów. Jana 6:53, 54, 55. Na to rzekł Jezus, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Nie chodzi o kanibalizm, nie chodzi o picie krwi. To też jest ciekawe, że w kulturach pogańskich było to, że jak się zjadło serce swojego przeciwnika i napiło jego krwi, to na niego przechodziła ta siła. To było w religiach pogańskich. Coś było na rzeczy. My dzisiaj nie pijemy krwi. Stary Testament zabraniał dotykać krwi, pić krwi. To był po prostu grzech, bo w krwi było życie. My dzisiaj też nie robimy hokus pokus, nie zamieniamy po prostu wina w krew. Wino dalej jest winem. Ale my wiemy, że nasze serca, nasze życie, nasze ciała, to, że żyjemy i że nie będziemy potępieni i że możemy wydać owoc tu na ziemi, to sprawia krew Jezusa, która jest w nas, bo nastąpiła wymiana życia za życie. I życie, które było w nas, oddaliśmy na krzyż. A Jego życie On oddał za nas i On jest teraz w nas. I nasze życie nie jest już naszym życiem, ale życiem Jego, które przepływa przez nasze życie.
Amen.
To są fundamenty wszystkiego. Mateusza 27:21. A namiestnik odpowiadając rzekł im: jak chcecie, którego z tych dwóch mam wypuścić? Oni rzekli: Barabasza. Rzekł im Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł: cóż więc złego uczynił? A oni jeszcze głośniej wołali: niech będzie ukrzyżowany. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A lud cały odpowiedział i rzekł: krew jego na nas i na dzieci nasze. Teraz wiesz, na nas spada krew Jezusa. Teraz pytanie, jak ona spada? Oni powiedzieli: krew Jego na nas i na dzieci nasze. W Dziejach Apostolskich 5:28 czytamy tak. Do apostołów mówią przełożeni Izraela: nakazujemy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Chwilę wcześniej krzyczeli: krew jego na nas i na nasze dzieci. Teraz mają pretensje do apostołów, że krew Jezusa chcą ściągnąć im na głowę. Ona już jest ściągnięta na ich głowę. Powiem wam, krew Jezusa jest ściągnięta na nasze głowy. I teraz my decydujemy tylko, w jaki sposób ona jest ściągnięta. Może przyjść jako zbawienie, kiedy my ją przyjmiemy, i będziemy jak ten arcykapłan, który powiedział: lepiej jest, żeby jeden człowiek umarł za lud i w ten sposób wypowiedział proroctwo o Jezusie, chociaż planował jego morderstwo. My też możemy powiedzieć: krew Jezusa na nas, za grzechy nasze. Jeżeli tego nie powiemy, to ta krew spada na nas w zły sposób, jako pomsta, bo On umarł za nasze grzechy już. Lepiej przyjąć krew Jezusa, niż żeby jego krew spadła na nas. Teraz krew Jezusa jest dalej dla nas skuteczna. 1 Jana 1,7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Oczyści krew Jego nas, kiedy wyznajemy nasze grzechy. Chodzenie w światłości jest przyznawaniem się do swoich grzechów. I wtedy krew Jezusa oczyszcza nas. Była skuteczna w momencie, kiedy się nawracaliśmy i jest skuteczna cały czas. Odwracanie się od Boga czym jest? Jest lekceważeniem krwi Jezusa. Hebrajczyków 10:29. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. 1 Koryntian 1:27. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Tutaj czasami się to czyta, ten 1 Koryntian 11:27, o jakiejś szczególnej godności przy spożywaniu tej wieczerzy. Że można jakoś pozbawić tej wieczerzy godności przez to, że się niewłaściwy sposób spożywają. Wiecie, ale to jest koncepcja pogańska, która próbuje zbudować jakieś sakrum w obrębie jakiegoś małego wydarzenia, jakim jest wieczerza pańska. Wiecie, kto spożywa niegodnie wieczerzę pańską? Ten, kto świadomie żyje po prostu grzesznym życiem, a nie ten, który się nie wyspowiadał przed komunią. To jest po prostu lekceważenie ciała i krwi pańskiej, ciała Jezusa obecnego na ziemi, braci i siostry. To jest jakość życia, którą prowadzę, a nie to, czy się tam wyspowiadałem, przeżegnałem, przyklęknąłem na kolanko, powiedziałem siostrze, przebaczam, tuż przed wieczerzą, żeby starsi zboru nie zobaczyli, że w tym tygodniu siostra Genowefa odmówiła przyjęcia chleba. A pastor, ja wiem, ona ciągle z Leokadią ma na bieńku. To nie o to chodzi. Chodzi o grube rzeczy. Powiedziałem, będzie o krwi, o sumieniu, o gniewie Bożym. Tego już pewnie nie powiem, ale o gniewie Bożym w Nowym Testamencie jest bardzo dużo powiedziane. Rzymian 3:5. Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Z pewnością nie. Gniew Boży jest czymś absolutnie uzasadnionym, ponieważ Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Jeżeli jest grzech, jeżeli niesprawiedliwość, to w to miejsce jest gniew Boży. 1 do Tesaloniczan 1:9. Nawróćcie się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, który go wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. To jest pełny pakiet. Jest grzech, niesprawiedliwość, jest gniew Boży za te wszystkie rzeczy, które ludzie czynią i jest ochrona przed nadchodzącym gniewem Bożym. I tą ochroną jest życie Syna Bożego, jest Jego krew. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg Starego Testamentu się nawrócił i teraz kocha wszystkich ludzi. A w Starym Testamencie to kazał Kananejczyków wyrżnąć. Tam jest powiedziane, że w Starym Testamencie, kiedy dopełniła się nieprawość ludów, które zamieszkiwały Kanan, Bóg pozwolił zająć Izraelowi te ziemię i wytępić tych, którzy służyli obcym Bogom. Gniew Boży, który był powstrzymywany nad tymi ludami, był powstrzymywany kilkaset lat, w końcu przyszedł. Myślicie, że my dzisiaj jesteśmy w innym miejscu? Jesteśmy dokładnie w takim samym miejscu. Jak się nie nawrócimy do Chrystusa, nie będziemy wierzyć w ochronną rolę, jaką pełni krew przelana Jezusa nad naszym życiem, to myślicie, że nas będzie omijał gniew Boży? Nic się nie zmieniło. Nie jesteśmy zbawieni przez miłego Boga. Jesteśmy zbawieni przez jedynego Boga. Sprawiedliwego, groźnego, gniewnego, srogiego, wszystko wiedzącego, wszystko mogącego, który jednak postanowił za swoją sprawiedliwość zapłacić samemu, posyłając swojego Syna na świat, żeby zgładził nasze grzechy. Myślę, że też częścią naszej niewiary takiej głębokiej w to, że ona się nie może zrodzić, wynika z tego, że żyjemy w świecie, który po prostu takich prawd nie jest w stanie przełknąć. Wyobraź sobie, że swojemu znajomemu w przypływie szczerości mówisz, jeżeli nie uwierzysz Jezusa, że On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, nie możesz być zbawiony. Wyobraź sobie taką sytuację. Z czym się zderzasz? Chcielibyśmy od razu się zderzyć z prześladowaniem. I w twarz. Cudownie jest, Panie, cierpieć dla Ewangelii, dla imienia Twego. Było super. Powiedziałem mu Ewangelię, dostałem w pysk. Ekstra. Zaliczone. Jestem w dobrym miejscu. Ale tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. A co się dzieje? To się dzieje. A jak to się dzieje często, powszechnie, wokół nas, to i do naszego serca przychodzi niewiara, czy naprawdę rzeczy się tak mają, jak mówi Pismo Święte. I czy naprawdę Jezus jest jedyną ofiarą i drogą do Boga. Skoro cały świat w to nie wierzy, to czy to jest prawda? I się zderzamy z czasami, w których żyjemy. Ale ciekawe jest, że już tydzień po 11 września, kiedy zostały zburzone dwie wieże w Nowym Jorku, w następną niedzielę 40% więcej było ludzi na nabożeństwach chrześcijańskich w kościołach w Nowym Jorku. Ludzie mogą odrzucać rzeczy, Ewangelię, ale śmierć to jest rzeczywistość, nawet jak jest ukryta za kotarami, w domach starców i w szpitalach, gdzie nikt jej nie widzi. Ona jest czymś realnym. Jest tylko jedna nadzieja i to jest zmartwychwzbudzone życie Jezusa Chrystusa, do którego mamy przystęp, kiedy wierzymy w Jego krew, która została przelana. Tylko to nas może uratować. Sumienie. Biblia mówi, 1 Tymoteusza 1,19, zachowujcie wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbytkami w wierze. Wiara w krew Jezusa to jest jedno, ale potem za tym musi iść sumienie, które nadal pozostaje wrażliwe. Dlaczego? No bo my wierzymy w krew Jezusa, a nie w magię. Niektórzy chrześcijanie tak się zachowują, jakby swoje życie zbudowali na akcie decyzji pójścia za Jezusem. Jestem chrześcijaninem, ponieważ postanowiłem pójść za Jezusem. Wyszedłem do przodu i pomodliłem się. Nie. To nie jest powód, dla którego jesteś narodzony na nowo i nie czeka cię sąd. Słowo Boże mówi, że Bóg ciebie szukał i posłał swojego Syna na świat i pozwolił, żeby go zabito, żebyś ty mógł żyć. To jest powód, dlaczego jesteś chrześcijaninem. Jeżeli to masz utwierdzone, to wtedy w bojaźni sprawujesz swoje zbawienie i wtedy myślisz w kategoriach, że moje sumienie musi być wrażliwe, ponieważ cena jest zapłacona. Ale jeżeli twoje chrześcijaństwo jest zbudowane na tym decyzjem, na podjętej decyzji, że poszedłeś za Chrystusem, no to wtedy mamy wszyscy problemy. No na ile poszedłeś za Chrystusem, na tyle żyjesz świętym życiem. Ale jeżeli w twoim sercu bije inne serce niż twoje, które otrzymałeś w darze, jeżeli w twoich żyłach płynie inna krew, nie twoja, tą, którą otrzymałeś w darze, to teraz inaczej się zastanawiasz nad swoim życiem. Dlatego Słowo Boże mówi, zachowujcie wiarę i dobre sumienie. Wrażliwe sumienie. I to jest w kilku miejscach napisane w 1 do Tymoteusza. 1,19, 3,9, 4,2. W 4,2 jest powiedziane, że obłuda kłamców naznaczonych, to jest słowo greckie, wypalonych w sumieniu piętnem występku. Prawda jest taka, że jeżeli czynimy jakieś zło i tego nie pokutujemy, to nasze sumienie jest wypalone i traci wrażliwość, żeby zwracać nam uwagę, że coś jest nie tak. Nie wiem, jakie wy macie koncepcje sumienia. Są bardzo różne. Niektórzy wręcz mówią, że sumienie to jest głos Ducha Świętego. Nieprawda. Sumienie to jest głos naszego wewnętrznego człowieka, który nam podpowiada i mówi, co jest dobre i co jest złe. A Nowy Testament naucza, że sumienie może być wypalone i prowadzić nasze życie do obłudy. A wypalone jest trwaniem w grzechu i niepokutowaniem i odwracaniem się od tego, co Bóg nazywa grzechem. Dobre sumienie. Okej. A na koniec czyny sprawiedliwe. To jest ostatni werset na dzisiejsze słowo, które miałem przygotowane, ale to nie będzie ostatni. Bo teraz słuchajcie, teraz naprawdę są potrzebne nasze czyny. I to już nie są martwe uczynki. Bo z martwych uczynków zostaliśmy oczyszczeni drogocenną krwią Chrystusa. Nie przeczytałem tego fragmentu. Co to są martwe uczynki? Martwe uczynki są dwojakiego rodzaju. Jedne to są zwyczajne grzechy, które sprowadzają na nas śmierć. Ale są jeszcze inne martwe uczynki. Są czyny dokonane bez wiary. Próby przestrzegania przykazań, żeby się Bogu podobać. Próby sprawiedliwego życia, bez świadomości tego, że ofiara Jezusa Chrystusa za wszystko zapłaciła. To są martwe uczynki. Więc my jesteśmy oczyszczeni z martwych uczynków drogocenną krwią Chrystusa, ale po to, żeby w naszym życiu były żywe czyny. I teraz zobaczcie, objawienia już kończę, 7:14. I rzekłem mu, Panie, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Tylko wiecie, szaty w Księdze Objawienia zawsze oznaczają czyny. Bo jest powiedziane w Objawieniu 19:13 i dano jej przyodziać się w czysty lśniący bisior, a to oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Za krwią idą czyny. Jeżeli przyjąłeś oczyszczającą krew Jezusa, to jesteś w nią ubrany. Nawiasem mówiąc, w objawieniu, Jezus jest ubrany we własną krew. Jako najważniejszy sprawiedliwy czyn, jakiego dokonał w życiu, przelewając swoją krew. Jest powiedziane, że Jezus pokazuje się Janowi w szaty, które są zmoczone we krwi. Bo to był jego najważniejszy czyn sprawiedliwy. Oddać swoje życie za życie ludzi. Teraz my przyoblakamy się w jego krew, ale to powoduje, że jesteśmy obrani też równocześnie, przyobleczeni w biały, lśniący bisior, to są sprawiedliwe nasze czyny. Jeżeli wierzymy w Jego ofiarę, to będziemy w stanie pójść za tą ofiarą naszym sprawiedliwym życiem. Bo wiemy, że została złożona ofiara, że to nie jest nasz wysiłek. Ale wiecie, jeżeli polegamy na sobie samych, to dlatego nam jest tak ciężko mieć sprawiedliwe uczynki w naszym życiu. Bo cały czas w naszym sercu jest walka. Czy ja już za dużo dałem? Czy za mało dałem? Czy wystarczająco się poświęciłem? Czy jest już wystarczająco wygodnie, czy niewygodnie w moim życiu? Czy to, do czego pastor wzywa, to jest jakiś... Czy on naprawdę do tego wzywa? I to jest w nas. To jest cały czas w nas. Ta walka. I nikt jej nie rozstrzygnie oprócz nas, którzy zdecydujemy się na to, że będziemy chodzić pod tą krwią Jezusa nad naszym życiem. Okryci krwią Jezusa. Wtedy będziemy wiedzieli, za co zostaliśmy kupieni. Zostaliście zbawieni, kupieni, odkupieni. Nie przez krew cielców, kozłów, ale drogocenną krwią Chrystusa. To jest cena, którą za nas zapłacono. Jeżeli to jest, to za tym idą czyny. Powstańmy, poproszę zespół. Krew, gniew Boży, czyste sumienie, i sprawiedliwe czyny. Nie traktuj lekko ani Bożego dzieła zbawienia, ani nie traktuj lekko swojego życia. Dzieło zbawienia to jest przelana krew Jezusa. Nasze życie ma wartość tej przelanej krwi. Nie wolno nam traktować lekko ani dzieła zbawienia, nie wolno nam deptać krwi przymierza, ani nie wolno nam lekko traktować swojego życia, bo ono jest nabyte właśnie za tą krew. To, że żyjemy w innych czasach, nie ma głodu, nie ma chorób, nie ma tych lęków wszystkich, które przez całe wieki torturowały ludzi, to wcale nie oznacza, że nie jesteśmy w miejscu walki. Jesteśmy w miejscu walki i musimy podejmować fundamentalne decyzje a propos swojego życia, a nie powierzchowne sprowadzającego się do poszerzania komfortu. Fundamentalne decyzje musimy podejmować. Czy dzisiaj jesteś posłuszny Duchowi Świętemu? Dzisiaj, teraz, czy jesteś posłuszny Duchowi Świętemu? Dzisiaj, teraz, nie w tym tygodniu, nie jutro, teraz, czy jesteś posłuszny Duchowi Świętemu? Wszyscy jesteśmy wezwani do pobożnego życia. Bez względu na okoliczności i cenę, jaką nam przychodzi płacić. Nikt nie może powiedzieć, ponieważ jestem żebrakiem, to będę kradł. Ponieważ boli mnie głowa, to nie będę się modlił. Ponieważ nie mam dobrze zorganizowanego czasu, to nie będę brał udziału w życiu wspólnoty. ponieważ moja wspólnota nie jest wystarczająco atrakcyjna, to ją zmienię. A co Duch Święty mówi na ten temat? Nawiasem mówiąc, jestem ciekawy, ile osób w drodze jest wbrew posłuszeństwu Duchowi Świętemu. Tak? Są też ludzie nieposłuszni Duchowi Świętemu, którzy powinni być w drodze, a są w innych kościołach. To działa w każdą stronę. Ale być może w drodze są ludzie, którzy nie powinni tutaj być. Wszystko, czego powinniśmy pragnąć, to Jego woli. Bo to On nas kupił. Nie jesteśmy niewolnikami ludzi. Nie jesteśmy niewolnikami pastorów. Nie jesteśmy niewolnikami państw. Nie jesteśmy niewolnikami polityków. Nie jesteśmy niewolnikami finansów. Nie jesteśmy niewolnikami naszej sytuacji ekonomicznej. Nie jesteśmy nawet, tak jak mówi Jezus, niewolnikami naszych rodziców, naszych dzieci, naszych mężów i naszych żon. Nie jesteśmy. Jesteśmy wolni przez krew Jezusa Chrystusa, żeby pełnić Jego wolę i dokonywać Jego dzieła. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że jesteś tutaj. Dziękuję Ci, Panie. Słowa, które mówiłem, są mocne, czasami groźne i nie chciałbym zrządzić z tych słów sądu nad swoim życiem. Nie chcę tego. Ale nic nie wymyśliłem. Czytałem tylko Pismo Święte. Panie Jezu, proszę Cię, rozszyfruj dla nas, ludzi w XXI wieku żyjących, oderwanych od rzeczywistości, bujających w obłokach, żyjących w fikcji. Przywróć nam życie, żebyśmy pełnili Twoją wolę, żebyśmy zeszli na ziemię i zaczęli żyć tak, jak żył Kościół przez wieki, wybierając Ciebie i ofiarowując swoje życie. Panie, Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata. Poza Tobą nie ma życia. Poza Tobą nie ma zmartwychwstania. Poza Tobą nie ma przebaczenia grzechów. Bez Ciebie nie mamy dostępu do Ojca. Bez Ciebie jesteśmy potępieni, skazani na śmierć. Panie, chcemy polegać na Tobie, na ofierze, którą Ty poniosłeś. Panie, chcemy wybierać Ciebie. Chcemy wybierać Twoją krew. Chcemy wybierać krew Krzyża Syna Bożego. Chcemy wybierać śmierć Jezusa. Chcemy wybierać krzyż Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, za te słowa z pierwszego listu Jana, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to krew Jezusa oczyszcza nas. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mamy wstęp do świątyni, mamy wstęp do Bożej obecności. Czyści tylko przez Twoją krew, nie przez swoje uczynki, nie przez nasze wypełnianie prawa, ale tylko przez krew Twoją. Panie, wzywamy Twojej krwi i Twojego miłosierdzia. Wzywamy Twojej krwi nad naszym życiem. Wzywamy Twojej krwi i Twojego oczyszczenia. I Panie, odwracamy się, żeby pełnić Twoją wolę, żeby czynić to, do czego Ty nas powołujesz i do czego nas posyłasz. Panie, potrzebujemy Ducha Świętego, nie tylko jako przeżycia chwilowego i zachęty i radości, ale jako tego, który przejmuje nasze życie i prowadzi nas. Żerdiora lakira basera la keremeneja. Żerdiora lakira basera la mereleja. Żerdiora la sera la obrele sira la obreleja. Żerdiora lakira manasera.